Zostały nam dzisiaj jeszcze dwie konferencje i teraz na tej pierwszej chciałbym wam powiedzieć o kerygmacie małżeńskim. Słowo kerygmat to znaczy głoszenie Jezusa Chrystusa, Jego osoby, czyli też On jest w centrum głoszenia. Właśnie jeżeli myślimy o wejściu do kościoła, no to właśnie jest bardzo ważne sobie uświadomić, że ludzie mogą wejść do kościoła tylko w wyniku właśnie głoszonego kerygmatu, no bo tak po prostu jakby tego nie było, no to by może na przykład ktoś powiedział, o tu są tacy mili ludzie, no to chcę z nimi przebywać, ale no potem by się przekonał, że znowu aż tacy mili nie są, po jakimś czasie i by odszedł. Tak? Więc można mieć różne motywacje, ale właśnie Kościół jest zbudowany na Jezusie Chrystusie. On jest w centrum i właśnie jest Panem Kościoła i właśnie nawet do tego stopnia, że właśnie takim rozróżnikiem chrześcijaństwa jest to, że to jest religia oparta na osobie właśnie Jezusa Chrystusa. Także jedne religie się mówi, że są religiami świąt, inne księgi, na przykład o muzułmanach tak się mówi, że święta jest księga, a u nas jest właśnie Jezus. Czyli właśnie głosimy Jezusa i znacie różne kerygmaty, to widać dobrze w różnych ruchach. Na przykład w ruchu Światło Życie jest taki kerygmat, gdzie właśnie mówi się o Jezusie jako Panu i Zbawicielu. I są katechezy właśnie, które ten kerygmat obwieszczają, czy nawet tam cały stopień jest oazy, gdzie przechodzi się ten kerygmat, czy tam Pan Bóg nas kocha, prawda, jesteśmy grzesznikami, potem właśnie możemy być zbawieni w Jezusie, no i tam potem Jezus nas powołuje do nowego życia, do Kościoła, więc są rozpracowane na różny sposób, właśnie ten przekaz jest rozpracowany o Jezusie, który jest pośród nas, żyje i działa. Neokatechumenat ma jeszcze inny kerygmat, właśnie bardziej właśnie związany z tym, że właśnie dzięki Jezusowi przekraczamy jakieś granice też i cierpienia, czy potrafimy wejść w doświadczenie krzyża, które nas nie zniszczy, bo tam możemy spotkać z Chrystusa, gdzie normalnie człowiek się już niszczy, czy psychicznie się rozwala, czy po prostu traci wiarę w wyniku cierpienia. Czy psychicznego, czy fizycznego, czy nie wiem, śmierci, krzywdy jakiekolwiek. Więc właśnie, że Chrystus w krzyżu daje nam moc i właśnie ukazuje się jakaś nowość życia chrześcijańskiego, nieznana kompletnie światu. Więc są jakby różne kerygmaty i właśnie wśród nich jest kerygmat małżeński. Czyli Chrystusa, Pana Boga, Jego obecność pośród nas można głosić właśnie jeszcze w innym kluczu za pomocą figury małżeńskiej. Czyli małżeństwo w Piśmie Świętym jest symbolem Pana Boga, czyli właśnie ono nam objawia, jaki jest Pan Bóg, właśnie przekazany nam poprzez doświadczenie życia małżeńskiego, a z drugiej strony właśnie małżeństwo jest sakramentem, czyli rzeczywiście właśnie Jezus w małżeństwie działa, jest obecny, czyli też może nam się właśnie objawić poprzez małżeństwo, czyli możemy go doświadczyć i równocześnie możemy, patrząc się na małżeństwo, zobaczyć prawdę o Panu Bogu. I to po prostu jest, wydaje mi się, też jakaś nowość, takie myślenie, że właśnie ten sposób głoszenia kerygmatu, bo właśnie jeżeli by taki kerygmat był głoszony małżonkom, ale też wszystkim tym, którzy jakoś orientują w kierunku małżeństwa, no to ten kerygmat powinien ludzi właśnie nawracać na Pana Boga, prawda? Pozwalać im odkryć obecność Pana Boga w ogóle w ich życiu, czy właśnie w ich małżeństwie. No i dlatego właśnie też sobie tutaj ten temat przemyślcie, bo jeżeli właśnie macie, bo jakby wszyscy mamy pewne aspiracje ewangelizacyjne, więc chcemy ukazywać Chrystusa, czasami może tego dobrze nie umiemy robić, ale właśnie można go ukazywać właśnie też poprzez małżeństwo, czyli właśnie objawiając ludziom, czy wyjaśniając, czym jest małżeństwo, się okazuje, że otwieramy ludzi na Pana Boga, że w tym przekazie jest Pan Bóg właśnie dlatego, że doświadczenie życia małżeńskiego jest już, nawet jeżeli się nawet o Bogu nie mówi, to jest właśnie przekazaniem tej rzeczywistości boskiej, którą jest właśnie małżeństwo. A rzeczywistość boska, ona ma już sama w sobie jakieś oddziaływanie przybliżające ludzi do Pana Boga. Ale właśnie też można cechy boskie bardzo wyraźnie ukazać poprzez miłość małżeńską. Czyli mówiąc troszkę bardziej praktycznie, na przykład jak ktoś ma obraz Boga sędziego, prawda, czy jakiegoś takiego Boga prokuratora, który tylko nas oskarża i potępia za nasze grzechy, no to jak ma odkryć, że Bóg go kocha? Tak? Więc możemy właśnie mówić, że Bóg nas kocha, co jest też jakimś tam kerygmatem, nie wiem na ile skutecznym, ale czy gdzieś tam często słyszanym, ale właśnie możemy powiedzieć, że właśnie Bóg jest taki, jak miłość ma szczęśliwych, kochających się małżonków. Tak? Czyli jak człowiek ma jakieś odniesienie do małżeństwa właśnie kochającego się, czy ma swoje małżeństwo kochające, i czy po prostu zna małżeństwo swoich rodziców, którzy się po prostu kochali, no to jest sobie w stanie wtedy uświadomić, czy nawet jak jest zakochany, uświadomić sobie, że właśnie miłość Boża to jest taka właśnie jak miłość moich rodziców, którzy no, różni byli, ale jestem mimo wszystko przekonany, że się kochali. Tak? I tak samo, że my się też kochamy i że jest nam dobrze ze sobą w naszym małżeństwie. I właśnie tak kocha Pan Bóg, jak właśnie ludzie się kochają. Właśnie ale właśnie nie ludzie w takim właśnie sensie, że ktoś tam kogoś kocha, bo stara się być dobry i mu pomagać, tylko właśnie ta cała wyjątkowość miłości ludzkiej, właśnie ta pasja kochania, ta fascynacja wzajemna mężczyzną i kobietą, właśnie ta tęsknota za drugą osobą, to pragnienie bliskości, przytulenia, które po prostu realizujecie w małżeństwie, to wszystko jest Bogiem, tak Bóg kocha, prawda? Czy właśnie to można pokazać, że taki jest właśnie prawdziwy Bóg, właśnie kochający człowieka. Czyli właśnie przez miłość ludzką odkrywamy autentyczne cechy boskości, obecności Pana Boga. A równocześnie możemy właśnie też na mocy sakramentu odkryć, że właśnie w tej naszej miłości, w tej naszej bliskości, w naszym przytuleniu, w naszej trosce o siebie, prawda, w naszym szacunku do siebie, tęsknocie za sobą, pragnieniu jedności, właśnie jakiegoś porozumienia wzajemnego. W tym wszystkim jest, jest też tęsknota za Panem Bogiem i też Bóg w tym wszystkim przychodzi i może się nam objawić właśnie na mocy sakramentu. No i zobaczcie, więc to jest kerygmat, tylko trochę inaczej, inaczej mówiony, w innym kluczu, czyli mamy figurę małżeńską i ta figura małżeńska nam po prostu przekazuje, przekazuje jakąś bardzo głęboką prawdę o Panu Bogu. I też jest potrzebna do głoszenia takiego kerygmatu właśnie figura małżeńska. Ja to dobrze obserwuję wśród moich małżonków i oni często coś mówią, czy już doszli do takiego etapu, że mówią o swoim małżeństwie, o Panu Bogu w małżeństwie, o jakichś swoich tam czasami też i kłótniach i problemach. I to wszystko po prostu jest, jest szalenie ciekawe, bo każda para ma coś innego do powiedzenia, jakimś innym językiem mówi, więc w ogóle to przez to nie jest nudne, bo jest takie bogactwo właśnie osobowości, charakterów, doświadczeń Pana Boga, czyli języków, którymi się mówi o Panu Bogu, ale właśnie takie po prostu bardzo doświadczenie, w tym jest dla mnie najcenniejsze i odkrywcze, że jak już zacząłem słuchać małżeństw jako pary, to po prostu nie mogę słuchać już poszczególnej żony czy męża. Po jakimś czasie mnie zaczyna męczyć. Ale właśnie powiem wam dlaczego, bo jako osoba to nawet może bardzo fajnie mówi, ale to już właśnie się dopiero czuje, jak się wcześniej posłucha tej osoby w parze. Bo też założenie, że to nie jest tak, że oboje małżonkowie mówią jakby równo w sensie, że mają tyle samo do powiedzenia. Właśnie zawsze jest jakaś nierówność wpisana w małżeństwo, czyli prawie że nie znam małżeństw takich, żeby nie wiem, mąż jakby wchodził w usta żony i potem ciągnął jakiś wątek, potem ona w jego usta i ona ciągnęła i równo mówili, że najczęściej jest że tak, że to żony dużo mówią, a mężowie obok stoją, ale nawet jak stoją, to już ona, ją się słyszy jako żonę przy swoim mężu, a nie tylko po prostu samą kobietę. Bo jak ten mąż by znikł, odszedł, no to ona już byłaby tylko po prostu, można powiedzieć, jednostką, kobietą, która by coś miała do powiedzenia. I ten mąż, nawet jak tam potem ona mówi, a on tylko pilnuje dziecko, żeby tam do mamy nie przychodziło i na rękach trzyma obok, to samo to wsparcie jego, że on umożliwia żonie mówienie, od razu oddziaływuje figura małżeńska bardzo silno i on nic nie mówi tym trzymaniem dziecka, a mówi rzeczywiście bardzo dużo, bo, czy nic nie mówi w sensie werbalnym, ale mówi po prostu o opieką i troską o żonę, żeby ona mogła powiedzieć. A potem ci mężowie najczęściej się rozgadują i po dwóch, trzech latach się okazuje, że już bardzo fajnie mówią. Żona mówi więcej, ale on też powie, albo dopowiada bardzo po prostu sensownie i treściwie, krótko, a zwięźle. I to od razu budzi takie właśnie takie doświadczenie, właśnie, że w tej różnorodności, tej inności mężczyzny i kobiety, czy nawet innym rozłożeniu talentów, oni są razem ze sobą obecni i to czasami jedno zdanie męża czasami się lepiej słyszy niż ten, można powiedzieć, słowotok żony piękny i elokwentny. I to jest, więc figura małżeńska oddziaływuje. W innych małżeństwach jest odwrotnie, żona jest nieśmiała i się wstydzi mówić i tylko czasami coś dopowie, prawda, z dużym przejęciem, a mąż właśnie mówi i wyjaśnia i to jest jeszcze inny, prawda, koloryt, ale cały czas klucz jest, że oni są razem. Są razem i po prostu obok siebie stoją i oddziaływują i dobrze jest, żeby się troszkę uzupełniali, prawda, żeby jednak ta druga strona, mniej mówiąca, jednak coś powiedziała, jakieś przykłady, rozdzielili sobie role i wtedy się słyszy małżeństwo, nawet jak jedna strona jest dominująca, właśnie choćby w sensie tutaj przekazywania jakiejś wiedzy czy po prostu głoszenia Ewangelii. I to jest, i potem właśnie jest bardzo ciekawe, że jak po prostu ten mąż na przykład zniknie, to już po prostu się, albo czy żona zniknie, czyli jedna tylko osoba mówi, to już jest po prostu właśnie takie zachwianie. Nagle wychodzi jakaś taka niedojrzałość tej jednej osoby, że na przykład przykład jednego małżeństwa, mąż lubi mówić więcej, ale on jest po prostu taki bardzo techniczny, ale w taki po prostu mówi o formie, a nie o treści. Więc można powiedzieć, że konferencja to jest jeden wielki wstęp o niczym, prawda, bo on czaruje, coś tam się uśmiecha, ale w ogóle nic nie przekazuje oprócz takiej właśnie formy, co nie? To jest właśnie taki w tym sensie techniczny, że on raczej właśnie ramy jakieś opisuje, a nie zawartość, prawda? Czyli też umie mikrofon nastawić, a już do mikrofonu nie ma nic do powiedzenia, co nie? To jest, można powiedzieć, techniczność, że, ale i on potem jak mówi, to też jest tak, jakby cały czas opisywał, po co służy mikrofon, a nie mówił po prostu coś, co my chcielibyśmy się dowiedzieć, bo po co służy mikrofon, to nie trzeba pół godziny mówić, prawda? Bo nawet w ogóle nie trzeba mówić, prawda? Więc jest taka jakby pusta treść, i on przekazuje puste treści, a żona jest bardzo wrażliwa, ciepła, ma właśnie taki potrafi rys taki teologiczny, filozoficzny przekazać i właśnie jakąś taką głębię. On ją trochę do głosu nie dopuszcza, ale właśnie nawet jak on mówi, to jak żona tam właśnie bardziej taka nieśmiała osoba cały czas dopowiada, to po prostu nie czuć tej jego tej takiej pustki form, w tej formie, czy tej formy, którą bez treści przekazuje, bo żona cały czas wsadza tam właśnie w tą jakby on wypracowuje jakby taką ramę, a potem ona wsadza głębokie treści w tą ramę i ten obraz się robi ciekawy. I teraz jak on się tam wyrywa do mówienia, i potem żony właśnie z jakiegoś powodu nie ma, a jemu się wydaje, że on bez żony powie też super ciekawie, to tego już nie da rady słuchać. Tak? I dokładnie jest odwrotnie, po prostu mam inne małżeństwo, żona jest taka bardzo narcystyczna, więc ona skupia na sobie, właśnie dużo emocji budzi, ale i jest w sumie bardzo ciekawa, no bo po prostu potrafi poruszyć tym, co mówi, ale po prostu ten jej takie skupienie na sobie i taka potrzeba jakby bycia dowartościowaną też w tym wszystkim, co robi, po prostu zabija też te ciekawe skądinąd treści, które mówi. A ona po prostu przy mężu momentalnie się tak jakoś jakby psychicznie koryguje, I po prostu on tylko dopowiada, bo też właśnie nie jest taki wygadany, ale ona już przy nim jest taka dojrzalsza emocjonalnie. Te emocje jej po prostu nie rozchodzą się tak na wszystkie kierunki, nie zalewają tak aż po prostu, że człowiek już jest przyduszony tą jej emocjonalnością silną, tylko to, co mówi, nabiera jakiejś takiej racjonalności, właśnie dzięki mężowi. I też przy nim ona się od razu się, można powiedzieć, tak stabilizuje emocjonalnie i wtedy po prostu ten przekaz jest o wiele bardziej głęboki, taki zrównoważony i właśnie też jakoś nawet bardziej, no może nie chodzi tu o autentyczność, ale jakiś taki pełniejszy. No i tutaj, i to jest właśnie co ciekawe, jak małżonkowie na siebie oddziaływują i bardzo często nawet te małżeństwa tego nie dostrzegają. Tak? Czyli no każdy jest po prostu przekonany, że jest jakiś, no po prostu jesteśmy ludźmi, czyli każdy uważa, że jest jakoś tam wybitny albo do niczego, co nie zależy od tej naszej tendencji osobowościowej i to się po prostu jakby równoważy, niweluje, uzupełnia, właśnie osłabia właśnie w małżeństwie, czyli właśnie te osoby może właśnie nazbyt narcystyczne się troszkę jakby chowają dzięki współmałżonkowi, a te takie, które się czują, że ja nic nie potrafię, są takie jakby niedowartościowane, to zyskują odwagę i coś więcej mówią. I to się wzajemnie razem tak właśnie małżeństwa jakoś wspierają i uzupełniają. I to jest po prostu szalenie ciekawe doświadczenie właśnie jak właśnie małżeństwo mówi o małżeństwie i o Bogu w swoim małżeństwie i to byłby ten kerygmat, ale on właśnie musi być głoszony przez parę małżeńską, nie bojąc się tego właśnie, że jest jakby jest ta nierówność nieustannie właśnie na korzyść jednej czy drugiej strony. To naprawdę nie jest przeszkodą, żeby usłyszeć coś po prostu bardzo ważnego i bardzo, bardzo pięknego. Ja i też od razu wychodzi też taki szacunek dla współmałżonka, bo na przykład miałem taką parę, że on rzeczywiście jest taki, że no ani B, ani me, prawda? I żona, po polonistyce, w każdym razie pięknie, ładnie mówi, wygadana i ona się go wstydziła. Prawda? On obok niej stał, ale właśnie to jest ta para, co mówiłem wam, że trzymał dziecko malutkie, które się do mamy wyrywało, więc on jej dał możliwość mówienia i ona tego jakby nie doceniała, tylko tam gdzieś potem tak miała taką potrzebę wytłumaczenia męża, że on taki nieporadny, że on tak nie umie i gdzieś to tam zaznaczyła, tak, że jakby trochę się go tak no wstydzi, że on tak... No taki jest, prawda? I to po prostu właśnie zburzyło ten przekaz taki w sumie właśnie piękny z jej strony, właśnie dlatego, że tego męża jakoś tam zdeprecjonowała. I ja ją rozumiem, no bo to rzeczywiście on jest taki, właśnie dlatego specjalnie powiedziałam ani B, ani M, żeby to tak wyrazić trochę takimi słowami niezbyt eleganckimi, taką jego też właśnie niezbyt elegancję, ale właśnie ja jej potem właśnie mówię, że nie rób tego, bo ty sobie nie zdajesz sprawy, jak ten mąż silno oddziałuje, że to, że on jest przy tobie i trzyma to dziecko, to on naprawdę nic nie musi powiedzieć, ale po prostu ciebie się inaczej słucha jako żonę, a żeby ona była żoną, mąż musi stać obok niej. On ją można powiedzieć, zabezpiecza, daje poczucie bezpieczeństwa, chroni, chłop wysoki, to dobrze wygląda. I po prostu nie musisz tu się tłumaczyć, bo on mówi, że cię kocha, prawda? Że jest z tobą, że ci umożliwia mówienie, robi to, co po prostu do niego należy, to, co umie, i po prostu jesteście razem. I on teraz już zaczął mówić, bo to się to, prawda, wszyscy rozwijamy i bardzo, bardzo sensownie jakieś tam też przykłady mówi z małżeństwa i wcale właśnie to nie musi dużo mówić, ale właśnie jest ta figura, która małżeńska, która oddziaływuje. I to jest po prostu, i dlatego też właśnie to weźcie sobie pod uwagę, bo też tutaj często występujecie jako doradczynie, czyli jesteście teoretycznie żonami, czyli mąż gdzieś tam jest, prawda, że jestem mężatką, ale to nie o to chodzi, że jesteście mężatkami, to znaczy lepsze niż żebyście były pannami i uczyły NPR-u, ale właśnie siła jeszcze jest w całkiem innym układzie właśnie małżeńskim, bo i teraz właśnie też to jest ciekawe, że jak na przykład ta żona sama występuje, to ona wtedy jest jakby mierzona czy oceniana przez zawód. Czyli jestem nauczycielką NPR-u, jestem psycholożką, i nawet się nawet jeszcze wzmacniają potem te żony, te, że właśnie one są w tej pewnej funkcji, prawda, zawodowej, czy właśnie jestem lekarzem, jestem tam, i to jest, i wtedy ona jakby jest bardziej tym lekarzem, psychologiem, czy nauczycielem NPR-u niż żoną. A tu chodzi o to, żeby właśnie żona była na pierwszym planie, że o wiele silniejszy jest przekaz jestem żoną właśnie przy tym mężu, który jest obok. I dopiero potem gdzieś wychodzi, że owszem, ta żona, która mówi o swoim życiu, no to mówi też o swoim, nie wiem, doświadczeniu NPR-u, czy jakieś przykłady daje właśnie swojej pracy psychologicznej, ale właśnie my mamy w mentalności odwrotnie, czyli po prostu wzmacniamy zawód, a osłabiamy właśnie figurę małżeńską. A tu chodzi o to, żeby właśnie oddziaływała figura, a potem przy okazji, żebyśmy się dowiedzieli, że właśnie w tym małżeństwie akurat są takie charyzmaty, dary i potem też z nich skorzystali. No i to jest właśnie też taka właśnie różnica też właśnie, czyli ten, na razie mówię o kerygmacie, czyli że właśnie kerygmat, żeby był małżeński, to musi być głoszony przez małżonków, właśnie w takim znaczeniu, jak teraz opisałem. I ten kerygmat, on ma swój kręgosłup i ten kręgosłup jest już jakoś przeanalizowany i opisany, po prostu jest w Piśmie Świętym. I teraz właśnie, żebyście sobie zdawali sprawę, że i właśnie, żeby przekazać małżonkom prawdę o obecności Pana Boga w ich małżeństwie, a równocześnie innym przekazać poprzez małżeństwo, kim jest naprawdę Pan Bóg, no to właśnie musimy sięgnąć do tego kręgosłupa. I to jest nawet taki kręgosłup w ogóle całej Biblii, można by powiedzieć, dlatego że zobaczcie, żeby w ogóle zrozumieć Pismo Święte, to trzeba mieć jakieś odniesienia do ojca, matki, właśnie męża, żony, syna, córki, dzieci, prawda? Bo to po prostu w tej symbolice Bóg się daje opisać, tak? Że my jesteśmy dziećmi Bożymi, Bóg jest naszym ojcem, czyli właśnie rodzicielska, no i właśnie jest Jezus Synem Bożym, no to jak się trzeba rozumieć tą relację, żeby mieć jej doświadczenie ziemskie, żeby móc tutaj sobie jakoś wyobrazić, jakie są relacje, czy w Bogu, czy właśnie nasze relacje do Pana Boga, ale właśnie w centrum jeszcze jest ukryta właśnie relacja małżeńska i ona jest potrzebna duchowości małżeńskiej, czyli właśnie nie tylko jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego, tylko właśnie jesteśmy w tej relacji właśnie jako Kościół, jak w relacji żona w stosunku do Boga męża, czy Chrystusa męża. I właśnie kerygmat powinien być oparty właśnie na tym, przede wszystkim na tej myśli właśnie o małżeństwie, i ona ma swoje takie etapy, które się rozwijają w Piśmie Świętym, więc teologowie, którzy się zajmują małżeństwem, właśnie mówią, że to że jeżeli mamy wprowadzić małżonków właśnie w ich sakrament, żeby oni odkryli naprawdę Chrystusa właśnie działającego w ich małżeństwie, to właśnie trzeba po prostu przejść te wszystkie etapy jakby wtajemniczenia w małżeństwo, czyli taki rodzaj jakby katechumenatu dla małżeństw właśnie wprowadzającego w sakrament. I właśnie i pierwszy etap to jest Adam i Ewa, czyli właśnie tajemnica stworzenia, właśnie małżeństwo, miłość mężczyzny, kobiety, właśnie na obraz Pana Boga, czy będąca obrazem Pana Boga. tu jest i fascynacja wzajemna mężczyzny i kobiety, wzajemna relacja właśnie Adama i Ewy, która właśnie oparta na wzajemnym uzupełnianiu się, właśnie piękno ludzkiej miłości, doświadczenie jedności i potem możemy jeszcze przejść już do doświadczenia wstydu, grzechu i wejść w kolejny etap właśnie, gdzie macie cały Stary Testament i najbardziej nowatorska myśl Nowego Testamentu, gdzie właśnie też właśnie uważa się, że to jest jakiś taki wyjątkowy wkład właśnie tej kultury żydowskiej, to też w kulturę światową, w ogóle religijną, mianowicie opisywanie relacji Pana Boga na wzorze miłości mężczyzny i kobiety. I to macie u Ezechiela całą historię ludu Bożego opowiedzianego jako właśnie miłość Boga mężczyzny do kobiety, którą sobie wychowywał, znalazł gdzieś tam na pustyni poranioną, wziął do domu, zaopiekował się, ona przy nim rosła, dojrzewała, on ją obdarowywał pierścienkami, bransoletkami, dbał o nią, urosła na piękną kobietę, więc nie wiem, pobrali się i potem, a potem ona gdzieś o nim zaczęła zapominać, miłość zaczęła stygnąć i w konsekwencji właśnie go zdradzać i tutaj jakby nie zapomniała o tych wszystkich dobrodziejstwach, które Bóg przez lata i właśnie temu ludowi Bożemu, czyli właśnie tej kobiecie dawał. I taki szczyt tej myśli najbardziej też znany jest w historii Ozeasza, który właśnie kochał swoją żonę, ale ta żona go zdradzała, prostytuowała się z różnymi mężczyznami, nie doceniała jego miłości. No i tu Ozeasz w tej historii życia, którą opisuje jako swoją własną historię życia, właśnie on utożsamia się z Bogiem, czyli przez to doświadczenie Ozeasza, który się czuje zdradzony, oszukany, niekochany i bardzo cierpi, bo bardzo kocha tą swoją żonę Gomer. Ozeasz prorokuje, czyli on objawia cierpienie, ból Boga, który jest zdradzany przez człowieka, niekochany i jakoś samotny w tej swojej, prawda, niespełnionej miłości. I potem właśnie Bóg ingeruje właśnie w ten sposób, że jakby nowe zaślubiny się dokonują między właśnie Ozeaszem i Gomer, ale one są już na warunkach Pana Boga, czy Bóg daje swoją miłość miłosierną Gomer i potem Gomer już kocha Ozeasza jakby miłością boską. I ta para znowu odradza się do pięknej miłości, ale właśnie na mocy nowego przymierza, które już tutaj jest w tej historii zapowiedziane, ukryte, jeszcze niewyraźnie, ale już się objawia, że Bóg obdarza nas miłosierdziem, które sprawia, że my kochamy Boga nie dlatego, że sami z siebie mamy taką zdolność do takiej miłości, ale dlatego, że Bóg nam dał miłość, która umożliwia kochanie Jego. I tu jest, ten fragment jest najbardziej ważnym fragmentem dotyczącym właśnie objawienia się Boga miłosiernego w Starym Testamencie. Ale właśnie bardzo ważnym dla małżonków, bo odkrywamy właśnie Boże miłosierdzie przez miłość małżeńską. Właśnie, czyli znowu figura małżeńska nam objawia, jaki jest Pan Bóg, a wcześniej możemy przerobić całe doświadczenie grzechu, zdrady, no, niekoniecznie rozumianej dosłownie, bo to tylko niektórych dotyczy, ale takich właśnie różnych małych zdrad, jak się nie słucha, prawda, coś tam obgaduje, no i po prostu jest się nieuczciwym wobec współmałżonka. Ale też właśnie grzechu, destrukcji grzechu, właśnie wszystko w tym właśnie klimacie, właśnie tym właśnie tej relacji nadrzędnej właśnie Boga, męża do kochającego swój lud, właśnie, czyli niewierną żonę. I potem macie kolejny fragment, pieśń nad pieśniami i właśnie miłość oblubieńca, oblubienicy, która ma taki swój specyficzny klimat i tego oczywiście ja nie jestem w stanie tego wszystkiego oddać, ale tylko tak się podzielę z rekolekcji takim doświadczeniem, że właśnie jak małżeństwa czytały tą pieśń i wchodziły w jej meandry, czyli też bez komentarza, bez takich medytacji nad tekstem, które nam wyjaśniają, o co w tej pieśni chodzi, to nie jesteśmy w stanie usłyszeć jej piękna i usłyszeć głosu Bożego. No a właśnie jest to Słowo Boże, które przemawia, ale przemawia w taki specyficzny sposób, że właśnie budzi w małżonkach tak zdolność do wzajemnego kochania się, właśnie tak jakby właśnie Bóg chciał, żeby oni się kochali. Czyli oni, małżonkowie, wchodząc w tą pieśń, doświadczają Bożej miłości, ale to nie jest tylko taka miłość jakby, że w prywatnym przeżyciu, tylko miłość, która rozkochuje ich w sobie wzajemnie. Znaczy właśnie, że Bóg działa właśnie w miłości małżeńskiej, czyli właśnie w tę, jakby wchodzi we więź i objawia się małżonkom we więź. Po takich rekolekcjach żona potrafi powiedzieć, że zawsze kochała męża, ale właśnie nie myślała, że kocha go tak bardzo. Czyli tak ją ta miłość rozpala, właśnie która się obudziła w jej sercu w wyniku poznania, słuchania pieśni nad pieśniami, że po prostu właśnie jakby kocha Boga w tej miłości do męża. I to jest właśnie wyjątkowe doświadczenie, bo my raczej znamy doświadczenie, że po prostu gdzieś żeśmy się odnowili duchowo i moja miłość się odnowiła do Pana Boga, bo ta moja osobista, prywatna miłość, a nie właśnie, że miłość do Boga właśnie w miłości małżeńskiej. To jest bardzo duża różnica. Albo właśnie mąż, który jest taki sztywny i w ogóle swoich uczuć nie okazuje i raczej chyba się i wstydzi ich, ale też nie umie nawet okazywać i on się nagle potem rozpłakuje. No bym podejrzewał się każdego innego mężczyznę, że się może rozpłakać, ale nie on. I ten twardzie się rozpłakuje, że go tak poruszyła ta miłość Pana Boga i się nagle objawia jako delikatny, wrażliwy, czuły, czyli właśnie to wszystko, co mu brakowało też jako mężczyźnie w relacji do żony. To serce jest człowieka przygotowane bardziej do miłości małżeńskiej. No i potem właśnie i też ta pieśń już wprowadza, i to mamy całą tradycję Kościoła, tajemnicę Chrystusa i Kościoła, czyli że ten oblubieniec to jest Chrystus, który kocha też oblubienicę Kościół. Czyli nie tylko jest to miłość małżeńska, ale to jest miłość, która uczestniczy właśnie w tajemnicy miłości Chrystusa, oblubieńca i Kościoła, oblubienicy, a to już jest wprowadzenie, już można powiedzieć, jeszcze bardziej kolejny krok już właśnie w doświadczenie sakramentu małżeństwa, który właśnie wprowadza małżonków tą tajemnicę właśnie relacji miłości Chrystusa do Kościoła. I tutaj macie kolejny właśnie etap, czyli właśnie też wprowadzenie w tajemnicę właśnie Chrystusa, Jego śmierci, zmartwychwstania, właśnie jako nowy Adam i oblubieniec, który łączy się z Kościołem, nową Ewą i oblubienicą. I właśnie ten nowy Adam stwarza z nową Ewą nierozerwalny związek miłosny i właśnie to jest to nasze doświadczenie bycia w Kościele, właśnie który jest żoną właśnie swojego męża, czyli Chrystusa. Czyli Kościół jest oblubienica, jest rodzaju żeńskiego, jest kobietą i ta kobieta po prostu kocha swojego oblubieńca, żyje dla niego, czyli właśnie my wszyscy się w tej kobiecości Kościoła jak musimy znaleźć, żeby właśnie oddać się Chrystusowi. I równocześnie Chrystus przychodzi jako mąż, troszczy się o ten Kościół, opiekuje się, dba o niego, też zapładnia go. Ojcowie Kościoła mówili, że Chrystus właśnie zapładnia Kościół swoim słowem. Znaczy to słowo wchodzi do naszego ucha. I to jest taki jakby specyficzny akt seksualny właśnie zapłodnienia słowem, gdzie to słowo potem w nas pracuje i rodzimy się do nowego życia właśnie w łonie Kościoła kobiety. Czyli kobieta byłaby właśnie w ciąży. Kościół powinien być przedstawiony tutaj w tej kluczu właśnie jako kobieta w ciąży i my wszyscy jesteśmy takimi płodami, które rosną do nowego życia. Jeszcze ta rzeczywistość boska w ciąży dla tego dziecka, czyli dla nas jest taka dość, prawda, tajemnicza, że coś tam słyszy z brzucha matki, tam, czy do brzucha docierają jakieś tam dźwięki, potem ale to wszystko jest dość ciemne i zobaczcie też, no, nasza relacja z Panem Bogiem jest też taka, że no, coś tam czujemy, że jest jakieś życie, ale jakoś to po prostu mamy bardzo nikłą świadomość tego nowego życia i dopiero potem się urodzimy do nowego życia i się niebo przed nami otworzy, ten już świat już nieskończenie wielki, a już w porównaniu z tym, co się z tą przestrzenią w brzuchu matki, no to już jest w ogóle rzeczywistość jakaś już po prostu zawrotnej wielkości. I tak właśnie to będzie to przejście z tego ziemskiego życia, właśnie z tego bycia w Kościele do już bycia w tym Kościele niebieskim z Chrystusem już, który nam się w całej pełni objawi, takim, jakim jest naprawdę. I to jest, i potem właśnie z tej, czyli tutaj też jest odkrycie sakramentu małżeństwa i odkrycie, tajemnica to wielka, małżeństwo, ale właśnie w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Zobaczcie, to wszystko jest jakoś sobą powiązane i znowu też tutaj jest otwarty temat w ogóle budowania wspólnoty małżeńskiej, wzajemnych relacji, no i w ogóle widzenia Pana Boga, właśnie czym jest sakrament, właśnie jako właśnie doświadczenie Chrystusa właśnie obecnego właśnie w tym małym kościele małżeńskim, w tej wspólnocie, co potem znowu nas prowadzi do kolejnego też pytania, że właśnie do czego zmierza nasze życie. No i zmierza właśnie do spotkania się z Chrystusem i mamy ostatni wątek, oblubienica, małżonka, baranka właśnie w Apokalipsie. Znaczy cała ludzkość już właśnie małżonka, baranka zgromadzona wokół Chrystusa. I jakby to byłby też ostatni też taki akord tej drogi małżeństwa właśnie do tego, żeby być przygotowanym na spotkanie się z Chrystusem i już życie w Kościele, tym właśnie takim niebieskim, właśnie w tym domu już przygotowanym nam przez Ojca, jakby przejścia z tego domu ziemskiego do właśnie z małżeństwa, z rodziny, do domu już niebieskiego. No i też to całe pytanie potem o bycie małżonków razem w niebie, też bardzo fascynujące teologicznie, no bo wszystko, można powiedzieć, co ziemskie niknie, ale miłość nie niknie. A jeżeli miłość małżeńska jest, co na tej właśnie drodze odsłania się, jest złączona z Panem Bogiem, no to okazuje się, że ona w takim razie musi mieć jakieś cechy nieśmiertelności, czyli po prostu można powiedzieć, już małżeństwa nie będzie w tym ziemskim rozumieniu, ale wasza miłość jest nieśmiertelna, bo jest złączona z Chrystusem. Co jest złączone z Chrystusem, jest prawdziwe i jest nieśmiertelne, nie ulega zniszczeniu. Więc jest dalej jeszcze okazuje się, że w niebie też będziecie się kochać, też jako małżonkowie, prawda, jako ci, co żyli sobą całe życie i tam się też będziecie rozpoznawali i kochali się jakąś miłością, może szczególną właśnie, jako ci, którzy się kochali na ziemi. No i to jest cała jakby taki jądro, czy taki klucz właśnie wprowadzenia małżonków w sakrament małżeństwa, i tego jeszcze nigdzie, wydaje mi się, w praktyce nie ma. Ja próbuję tą drogę odtwarzać, jeszcze nam została eschatologia i powiedzmy jeszcze cały czas dopracowujemy to doświadczenie właśnie przez rekolekcje przeżywane. No i właśnie próbujemy jakoś otworzyć taką drogę wtajemniczenia małżonku w sakrament małżeństwa. A, no i to jest no, jakiś też temat do szukania, właśnie żeby ten kerygmat małżeński był na różne sposoby głoszony z różnych perspektyw, co sprawia, że właśnie małżonkowie jakby coraz głębiej przypatrują się tajemnicy swojego małżeństwa i sobie to wszystko uświadamiają. Kiedyś zrobiłem te rekolekcje takim troszkę jakby, że jeden temat, jeden dzień, i no, zorientowałem się, że to po prostu nie dociera do ludzi, że ja też nie jestem w stanie przekazać, bo są to wszystko bardzo trudne tematy, też teologiczne, i też ten wątek małżeński nie jest jeszcze dobrze rozpracowany, także ciągle ta linia jakby ucieka nam. Wchodzimy w takie już schematy gdzieś tam znane nam w Kościele, bo jest łatwiej w tych schematach mówić, i że po prostu trzeba robić tam przynajmniej kilkodniowe rekolekcje, żeby każde z tych, to doświadczenie tego poszczególnego etapu przynajmniej trochę jakoś zapadło rzeczywiście w serca małżonków. Także teraz mieliśmy rekolekcję o małżeństwie jako kościele, gdzie my przeszliśmy cały właśnie list do Efezjan, ten fragment właśnie o tajemnica to wielka, ale w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. No i właśnie czym jest małżeństwo w Kościele, właśnie żeby odkryć, że jest autentyczną wspólnotą Kościoła. I temat się wydawał taki, że chyba nam nie wyjdzie, bo to przecież już z samego tytułu można powiedzieć, co tu o tym Kościele można mówić. To jest generalnie nudny temat i mało egzystencjalny, a właśnie się okazało potem, że jakoś tak bardzo małżonków poruszył, że naprawdę dopiero, choć ten wątek, że jesteśmy Kościołem, właśnie był na tych poszczególnych etapach, bo Adam i Ewa jest też takim prafigurą właśnie Kościoła i gdzieś to wszystko gdzieś tam się pojawia, no to dopiero na tym etapie małżonkowie, jak też przerobiliśmy sobie wszystkie zadania małżeństwa, właśnie jako Kościoła, to z Familiaris Consortio wychodzi i też Familiaris Consortio to są teksty też dość nudne i tak, a w tym kontekście, że odkrywamy właśnie co jest zadaniem tego Kościoła, właśnie, który uczestniczy i w prorockiej misji Chrystusa i w nauczycielskiej, prawda, i w kapłańskiej, i to wszystko nagle nabrało takiej powagi, że małżeństwa, które się odnalazły w Kościele już jako Kościół, a nie jako po prostu takie małżeństwo bardziej w tym rozumieniu małżeństwa naturalnego. I trzeba było ileś, trzy lata, czy cztery, czy nawet pięć formacji, żeby to dopiero zaskoczyły, że naprawdę są małym Kościołem, choć mówię, to słowo było nieraz powtarzane, ale właśnie jak się tylko tak rzuca, no to po prostu gdzieś tam słyszą i się oswajają, ale jeszcze nie rozumieją. I to jest właśnie, po to jest potrzebne wtajemniczenie, że dopiero gdzieś tam na którymś etapie właśnie wtajemniczenia człowiek zaczyna rozumieć, o co chodzi. No i to byłaby ta główna droga, droga wtajemniczenia. A też potem jest, oprócz tej takiej, tutaj widać wyraźnego rysu teologicznego, który jest konieczny, żeby nam się po prostu rzeczywistość małżeństwa nie spsychologizowała, bo też jest takie moje doświadczenie, że po prostu większość małżeństw nie chce słuchać teologii. Czyli to, co ja mówię, no to jest jakby tak, a po co mi to? A wszyscy chcą jakieś takie psychologiczne, tutaj jakieś quizy, ćwiczenia, no prawda, poznaj swój temperament, wszystkie takie rzeczy egzystencjalne, prawda, że to nas dotknęło, żeby właśnie jak psycholożka mówi, to wszyscy są właśnie zachwyceni. No i wiadomo, że to jest jakby wiedza bliższa życiu i ta tendencja jest naturalna, ale właśnie trzeba trzymać ten kręgosłup teologiczny, bo po prostu psychologia się potem po jakimś czasie już nudzi, wyczerpuje i to po prostu czasami się dziwię, że są zafascynowani takimi szkolnymi całkiem wykładami, ale właśnie to widać, że ludzie nie mają takiej wiedzy o sobie, która ich bardzo ciekawi, ale to potem jest, no ileż można, po prostu zaczyna nudzić i się wyczerpywać. I teraz, jeżeli my chcemy oczywiście małżeństwo tak jakoś trochę udrożnić, żeby oni się lepiej rozumieli, byli bardziej na siebie wrażliwsi, no to wystarczy taka wiedza psychologiczna czy jakieś warsztaty z komunikacji właśnie nastawione na ćwiczenie, prawda, właśnie swoich, większą wrażliwość uczuciową na siebie, czy zwracanie uwagi na słowa, które się używa. Natomiast jak chcemy obudzić sakrament małżeństwa, no to się na tej drodze się nie obudzi. I na przykład mam takie małżeństwa silno spsychologizowane, które no, są tam dziećmi alkoholików i tak dalej, ciągle mają potrzebę terapii i one po prostu kompletnie nie wchodzą na ten wymiar teologiczny, ale też właśnie widać, że nie są w stanie żyć sakramentem. Czyli ja już mówię milion razy, że Chrystus jest w więzi i nigdy nie będzie zwrotu, że gdzieś Chrystusa spotkaliśmy, nie wiem, jak pomógł nam rozwiązać jakiś problem, jak żeśmy się modlili, rozmawiali, że właśnie we więzi On działał i nas poprowadził i znalazł jakieś dobre rozwiązanie dla naszego małżeństwa. Do tego po prostu nie są w stanie dojść, nie są jakby głusi na ten wymiar właśnie teologiczny życia. Więc po prostu też właśnie oni są jakimś potwierdzeniem, że jeżeli właśnie mamy odkryć sakrament małżeństwa, to cały czas musi być ten trzymany ten rdzeń właśnie teologiczny, to doświadczenie właśnie Słowa Bożego, które wychodzi z Pisma Świętego i cała teologia wokół tego odkrywana, ona jest też jeszcze w dość takim stanie jeszcze niezbyt jeszcze rozwiniętym, ale się coś dzieje cały czas i szukanie jakby tej perspektywy, potem wchodzenie już też sprawy egzystencjalne. Czyli jak w tym kluczu ja ustawię teologicznie tą naszą rzeczywistość małżeńską, właśnie choćby jako Kościół, czy obecność Chrystusa w Kościele, to potem jak wejdzie do akcji psycholożka i fajne da pytania, że małżonkowie sobie porozmawiali, jakby wypływające z tego klucza, czyli właśnie nie tylko na przykład, czy właśnie widzisz Chrystusa w swojej więzi, ale na przykład co ci przeszkadza właśnie w tym współmałżonku i na przykład blokuje cię na Boga, czy też jakoś hamuje twoją zdolność wypowiedzenia swoich racji, prawda, że na przykład jest zawsze, od razu zaczyna krzyczeć i ja się potem już nie chcę nic mówić, no bo wtedy, bo to jest powiązane jakoś z sobą, no bo jak można usłyszeć Chrystusa, jak się jest zakrzyczanym od razu, wiesz? I też jak wiem, że Chrystus przeze mnie może mówić, to mogę być skorygowanym, a nie zakrzyczanym. I teraz, no i to, i to, ale to są już pytania psychologiczne, prawda, co tam ci przeszkadza, czy jakie zachowania, prawda, jak odbierasz tam jakieś reakcje drugiej strony, prawda, i tak dalej. No to już dla psychologa temat, żeby rozpracował właśnie wszystkie, właśnie tą więź, na czym ona się opiera, jak się wyraża, jakieś, prawda, wiedza o komunikacji i tak dalej. I to wszystko wtedy jest skomponowane i jakby spełnia swoją rolę. To trzeba połączyć wtedy, bo też w rzeczywistości, można powiedzieć, teologiczną i psychologiczną, czy antropologiczną i teologiczną, no bo po prostu więź małżeńska, no to nie jest tylko po prostu życie z Bogiem, tylko to jest wszystkie elementy człowieka, właśnie i uczucia, i zmysły pracują, ale to trzeba tylko mieć tą perspektywę dobrą, zbudowaną, i potem wchodzić już tą konkretną egzystencję i takie problemy codzienne, właśnie też i psychologiczne. I wtedy właśnie się okazuje, że właśnie coś zaczyna się dziać i małżeństwa widzą, że rosną i rosną w sensie takim osobowościowym i wzajemnej relacji, ale równocześnie rosną w drodze do Pana Boga.